Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, wiecie, jaka jest nasza przyszłość? Ona jest bardzo dobra. Nie wiem, jaki duch do mnie przemówił, jak wymyślaliśmy nazwę tego kościoła. Kanaan. Kanaan to jest ziemia obiecana i ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ziemię obiecaną się zdobywa. Że się idzie do niej i tam jest dokładnie sześć narodów czy siedem narodów, które nie chcą ci oddać tego, co jest twoje. A tak było w ziemi obiecanej. I powiem wam, jeśli chcesz znaleźć sobie taki bezpieczny kościół, gdzie będziesz mógł tak spokojnie sobie oddychać i przychodzić w niedzielę i czerpać tylko. I tak, chcesz znaleźć sobie taki kościół, to nie jest ten kościół. To nie jest ten kościół. My jesteśmy ciągle w ruchu, jak kosmos słyszeliśmy, tak? Jak kosmos. Dobrze. Dzisiaj zaczynam taką serię kazań, która chodziła od dłuższego czasu w mojej głowie. Taka seria trochę taka jak nie moja. Wiecie, każdy kaznodzieja ma swoje takie kruczki swoje ulubione tematy. To są tak ulubione tematy, że w ciągu 5 minut jesteś stworzyć kazanie. Ale są też kazania, które się tworzy trudne. To są trudne i tworzy się je długo. To są kazania, które nie do końca jakby... To nie jest twoja bajka. To nie jest twoja bajka. I dzisiaj to, co będę mówił do was, ta cała seria kazań, to się nazywa kontrkultura. Kontrkultura. To nie jest do końca moja bajka, jakkolwiek 2 dni siedziałem nad tym kazaniem i nie uwierzycie, kiedy w końcu je napisałem. W sobotę o 7 rano. Przed ślubem jeszcze. W sobotę o 7 rano wstałem, usiadłem i je napisałem. A jakkolwiek zabrało mi to trochę czasu. To takie siedzieć 2 dni nad kazaniem, powiedzmy 2 dni nad kazaniem, to nie jest jakby dla mnie taka normalna rzecz. A więc, kochani, będziemy dzisiaj opierać się głównie w oparciu o pierwsze kazanie Pana Jezusa. Jakie jest pierwsze kazanie Pana Jezusa? Kazanie na górze. Kazanie na górze zaczyna się w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i kończy się w 8 rozdziale. I to kazanie w ogóle nie mówi o tym, o czym by nam się wydawało, Pan Jezus mógłby mówić. Ja zawsze, czytając kazanie na górze, to czytając to staje się coraz mniejszy i coraz mniejszy i coraz mniejszy. Jakkolwiek mówię, Panie Jezu, tak na dzień dobry, to mogłeś o innych rzeczach trochę powiedzieć. Ale to kazanie pokazuje mi, co naprawdę dla Jezusa ma znaczenie. Co naprawdę dla Jezusa ma znaczenie, dlatego że to kazanie... Kazanie na górze głównie dotyczy naszego charakteru. Ono głównie dotyczy naszego charakteru. I ja, obserwując świat chrześcijański, widzę 2 grupy takich chrześcijan. Są ci, którzy kochają górę przemienienia, gdzie spotykają się z Jezusem, gdzie doświadczają potężnie Bożej obecności. I ta grupa nie jest zła. To nie jest tak, że to są źli ludzie. Nie, to jest coś, co jest im bliższe. I z drugiej strony to są ludzie, którzy są tylko i wyłącznie tacy, wiecie, bardzo przyziemni i interesuje ich to, co jest tutaj na ziemi, interesuje ich charakter, interesuje ich miłość względem ludzi i bardzo często tak jest, że te 2 grupy ludzi się wykluczają. Jedni uważają, że to jest najważniejsze, drudzy uważają, że to jest najważniejsze, jakkolwiek i to jest ważne. Kościół zazwyczaj jest miejscem, gdzie nie albo, albo, ale i to jest ważne. A więc w sytuacji, kiedy uczniowie byli na górze przemienienia, tam była 3 uczniów z Panem Jezusem, był Piotr, Jan i Jakub. I kiedy oni tam siedzieli i zobaczyli Jezusa, który się po prostu przemienił przed nimi, zobaczyli Jezusa takim, jakim On naprawdę jest, to oni byli tak tym zafascynowani, że oczywiście Piotr wymyślił, zbudujmy tu 3 namioty. I większość konferencji chrześcijańskich w Polsce, przynajmniej w Polsce, myślę, że na całym świecie, to są góry przemienienia. Ale Pan Jezus powiedział, nie będziemy tu budować żadnych namiotów. Nie będziemy tutaj budować żadnych namiotów. I kiedy zeszli z góry, to na dole czekali już na nich ludzie opętani i ludzie chorzy. Bycie na górze przemienienia to nie jest To są rzeczy, które są istotne w twoim życiu, ale od czasu do czasu, nie cały czas. Dlatego, że tutaj na ziemi dzieje się życie. Tutaj na ziemi mamy do czynienia z ludźmi, tutaj na ziemi mamy do czynienia z wyzwaniami. To się dzieje tutaj na ziemi. Potrzebujesz góry przemienienia i potrzebujesz być na ziemi za jednym razem. Okay? I to jest niesamowicie istotne. I wybaczcie, ale w dużej mierze będziemy mówić o tym, co wydaje się być ziemskie, ale bez tego, co jest niebiańskie, jest niemożliwe, aby żyć w skuteczny ziemski sposób. Ale powiedziałem. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 1 werset, tego tam nie będzie. Jezus, widząc te tłumy, tak się zaczyna kazanie na górze, wstąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożyli się przy nim jego uczniowie, wtedy zaczął do nich przemawiać. Rozpoczął tymi słowy. I teraz tak, jak ja bym był Bogiem, tak jak Pan Jezus, i wiem, że to jest pierwsze kazanie, i za chwilę padną pierwsze słowa w tym kazaniu, to wybrałbym coś, co ma naprawdę potężne znaczenie. Jak już się odezwać, to w taki sposób, żeby ci, którzy to usłyszą, po prostu byli w szoku, gdybym ja był Bogiem. Oczywiście bliżej mi być do bycia diabłem niż Bogiem. Proszę sobie wyobrazić. W jaki sposób Pan Jezus zaczął? Szczęśliwi, świadomi swojej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Panie, to wszystko? Szczęśliwi, świadomi swojej nędzy. Ta nędza to nie chodzi o to, że ty jesteś nędzny. Ta nędza określa stan człowieka, dopóki on nie pozna Jezusa Chrystusa. To jest nędza. Ja w takiej nędzy żyłem 20 lat, dopóki nie poznałem Jezusa Chrystusa. Funkcjonowałem w tym przez 20 lat. To jest nędza. Żyłem w nędzy. Nie w takiej nędzy, że byłem biedny i mieszkałem w getcie. Borki Wielkie to nie takie getto, bez przesady. Jest to trochę patologiczne, ale bez przesady. Żartowałem. I to, o czym Jezus mówi, musisz być świadomy. On na początku mówi, musisz być świadomy swojej kruchości. Musisz być świadomy swojej grzeszności. I musisz być świadomy jednej rzeczy, że beze mnie twoje życie nie ma żadnego sensu, bo twoje życie jest nędzne. Dopóki Jezus nie pojawi się w życiu człowieka, twoje życie jest nędzne w jego oczach. W twoich oczach możesz być absolutnym gigantem, ale w jego oczach jesteś nędzny. I później Pan Jezus mówi o 8 błogosławieństwach, o tym nie będziemy dzisiaj mówić, ale chciałbym wam pokazać, co się dzieje 13 wersetów dalej. Bo te 13 wersetów dalej pokazują nam, o co chodzi Panu Jezusowi. Kim my jesteśmy, kiedy On dotyka naszego życia? Kim stajemy się, kiedy On dotyka naszego życia? Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 13 werset. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata i nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, aby ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niechaj i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Do 16 wersetu. Pan Jezus mówi o dwóch rzeczach do swoich uczniów. Jesteście solą i jesteście światłością. Pan Jezus nie mówi, będziecie światłością. Pan Jezus nie mówi, będziecie solą, ale w momencie, kiedy jesteś świadomy swojej nędzy, w momencie, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to w tym momencie Duch Święty zaczyna mieszkać w tobie i On przede wszystkim zmienia twoją tożsamość. To nie jest klub AA, że ty już nie pijesz 7 lat i wyznajesz, jestem alkoholikiem. To nie jest w ogóle wyznanie, które powinno wychodzić z ust chrześcijanina. Ja byłem grzesznikiem, ale nie jestem grzesznikiem. Dopóki nie znałem Jezusa, byłem grzesznikiem i zachowywałem się jak grzesznik. Ale teraz nie jestem grzesznikiem. Jak to się stało? No bardzo w skomplikowany sposób. Zaprosiłem Go do swojego życia i powiedziałem: Panie Jezu, zmieniaj moje życie. I to już trwa 23 lata i od tego momentu, kiedy poddałem swoje życie Jezusowi, w tym momencie Jezus do mnie mówi: jesteś światłością i jesteś solą tej ziemi. I niemożliwe jest, abyś wypełnił cokolwiek z pierwszego przykazania Pana Jezusa, gdy nie poddasz swojego życia Jezusowi. To jest fikcja. Mnie to właśnie bardzo fajnie, bardzo często polscy artyści, którzy bardzo często nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem i śpiewają w taki piękny sposób, bo są bardzo utalentowani, te błogosławieństwa. Błogosławieni cisi, błogosławieni prześladowani. I to są takie, każdy artysta, jedno błogosławieństwo i tak patrzysz na nich. Mówisz: człowieku, pierwsze błogosławieństwo jest takie, że jeśli dopóki nie jesteś świadomy swojej nędzy, to ty nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Dopóki nie jesteś świadomy swojej nędzy, dlatego Pan Jezus powiedział taką rzecz. Szybciej, powiedział do faryzeuszy, szybciej prostytutki i złodzieje wejdą do Królestwa Bożego niż wy. Dlaczego? Bo oni są świadomi swojej nędzy. W jaki sposób stajesz się świadomym swojej nędzy? Kiedy przychodzi Duch Święty i przekonuje cię o grzechu. Są ludzie, którzy chodzą do kościoła 3 lata, 4 lata, 5 lat i oni nie są świadomi swojej nędzy. Nie możesz wytworzyć bycia świadomym swoim, nie jesteś w stanie wytworzyć tej świadomości. Musi przyjść Duch Święty, który cię przekona i powie do ciebie: słuchaj, w Bożych oczach jesteś nędzny, w Bożych oczach jesteś grzeszny, a zapłatą za grzech jest śmierć. I bez Jezusa Chrystusa nie ma dla ciebie wyjścia. Nie ma dla ciebie wyjścia. A więc świadomość tego, że jesteś światłością świata, świadomość, że jesteś solą tej ziemi, pozwala ci wejść w przykazanie na górze w taki sposób, że to jest wszystko w zasięgu ręki. Jezus nie mówi tego kazania w taki sposób, że jest to nieuchwytne. Ono jest uchwytne, ale dla tych, którzy poddali swoje życie właśnie Jemu, którzy stali się świadomi swojej nędzy. I Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 43-48. Wiecie, że powiedziano: masz kochać swojego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Zmienił się świat przez tysiące lat? Co to jest za problem? Co to jest za problem kochać bliźniego, a wroga mieć w nienawiści? Cała Polska funkcjonuje w taki sposób. Całe Olesno funkcjonuje w taki sposób. Wszyscy tak funkcjonujemy. W naturalny sposób. Kocham bliźniego, nienawidzę wroga. Proste? Proste? Tak nam się wydaje, że to jest proste. To jest naturalne dla człowieka, który jest nędzny. Dla człowieka, który w Bożych oczach jest ciągle daleko od Boga. I dalej Pan Jezus mówi tak: ja wam natomiast mówię, jak Jezus mówi, ja wam natomiast mówię, to wiedz, że nie będzie ciekawie. Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Jezus wzywa nas do kontrkultury. Jeśli ciebie prześladują, kochaj. Jeśli ciebie niszczą, kochaj. Jeśli o tobie źle mówią, to ty błogosław. Jeśli jest coś przeciwko tobie, nie poddawaj się temu, nie poddawaj się temu, ale funkcjonuj jako człowiek, który reprezentuje kontrkulturę do tego, co jest. Powiedzcie mi, każdy film w Hollywood opiera się na tym, że jest człowiek, któremu zabijają cokolwiek albo kogokolwiek może bardziej i ten człowiek później przez cały film wszystkich ściga, aby ich wszystkich wybić. I na samym końcu, jak ich wszystkich już wybił, kończy się film, jest taka świetna, majestatyczna muzyka. Wow, udało się, ale co się udało? Ale co się udało? Ten człowiek wyrównał rachunki, no i co z tego? Nie żyje kilkanaście osób, no i co z tego? To jest kultura. Jezus wzywa nas do kontrkultury, a więc chciałem dzisiaj powiedzieć wam kilka rzeczy odnośnie tego, jak postępować ze swoimi wrogami. Kto ma jakichś wrogów? No, bądźmy szczerzy, ja wiem, że to jest w kościele nie wolno kłamać. Ja mam swoich wrogów. Reszta kłamie. Kłamiecie jak z nut, po prostu nie wolno kłamać w kościele. Kto ma jakichś wrogów, podnieś rękę do góry. Reszta do leczenia. Ja serio. Jak ty nie masz wrogów, to ty chyba jesteś trupem. Każdy ma jakiś swoich wrogów. Może zdefiniuję, kim jest wróg. Fajnie. Takie kazanie bez sensu. Nikt nie ma wrogów. Uwierz mi, że po tym kazaniu będziesz miał jednego. Pierwsza istotna rzecz odnośnie naszych wrogów. Nie mści się i sąd zostaw Bogu. Nie mści się. I sąd zostaw Bogu. List do Rzymian, 12 rozdział, 19 werset. Najdrożsi, nie mścicie się sami. To jest kluczowe. Nie oznacza, że z bratem, z siostrą. Nie oznacza, że z grupą ludzi, kumpli. Tylko tutaj Paweł mówi o czymś innym. Nie mścicie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. To jest kluczowe, abyś zrozumiał. Jeśli są wrogowie w twoim życiu, jeśli oni działają przeciwko tobie, jeśli oni wyrządzają tobie krzywdę, to nie jest tak, że Bóg na to nie patrzy. To nie jest tak, że Bóg tego nie widzi. Paweł mówi w prosty sposób, nie mści się sam, zostaw to Bogu, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Zostaw to Bogu. To nie jest twoja odpowiedzialność, dlatego że kiedy zaczynasz się mścić, stajesz się bardziej ofiarą niż katem. Ludzie, którzy mają chęć zemsty. Dochodzi do chorych sytuacji, że kiedy umiera nasz wróg, tak? Kiedy umiera nasz wróg, to my mamy wewnętrzną radość. I powiem ci, to jest nienormalne. To jest nienormalne. Hitler stworzył armię SS-manów i gestapowców z przeciętnych ludzi. To nie byli jacyś ultrażli ludzie. On po prostu ich tak mocno zindoktrynizował, tak mocno wyprał im mózg, że oni byli w stanie zabijać, bo ich mózgi były wyprane ideologią, że ktoś jest wyżej, a ktoś jest niżej, ktoś powinien żyć, a ktoś nie powinien żyć. To nie byli jacyś arcyźli ludzie. To byli ludzie tacy jak każdy. Kiedy człowiek wpada w jakieś środowisko, kiedy człowiek wpada, może tak, wyobraź sobie, kiedy urodziłbyś się na potężnym śmietnisku w Meksyku, gdzie morderstwo jest czymś normalnym, gdzie gwałt jest czymś normalnym, gdzie kradzież jest czymś normalnym. Ci ludzie są wychowywani w czymś takim, a więc ktoś im wyprał mózg. Ktoś im wyprał mózg. I my jako ludzie, nasza natura wewnętrzna jest zła. Człowiek nie rodzi się dobry. Gdyby człowiek rodził się dobry, Jezus przyszedł bezsensownie. Ja widzę po prostu humanistyczne podejście w chrześcijaństwie. Humanistyczne podejście w chrześcijaństwie jest tylko czymś, to jest biała farba na czymś bardzo czarnym. Że z zewnątrz to wygląda dobrze, ale wewnątrz to jest ciągle czarne. My mamy potencjał i my mamy chęć czasami się mścić. Dlatego Paweł mówi, zostaw to. Do ciebie nie należy, ty dbaj o swoje serce, do ciebie nie należy, abyś brudził się zemstą. Zemsta zniszczy ciebie, uwierz mi. Ja znam ludzi, którzy żyją ciągłą zemstą, pod poczuciem zemsty, że oni muszą się zemścić. Człowieku, weź odpocznij. Zostaw to Bogu. Jak zaufałeś Jezusowi w swoim zbawieniu, zaufaj Mu odnośnie gniewu i sądu. Zaufaj Mu również odnośnie swoich wrogów. Druga rzecz. Gniew swój wylewaj przed Bogiem i nie pozwól Mu przejąć twojego serca. Mówię, że nie pozwól gniewowi przejąć twojego serca. Nie wiem, czy badałeś kiedyś, jak się rodzi nienawiść. Nienawiść zawsze się rodzi w taki sposób, że najpierw rodzi się gniew. Biblia nie mówi, że gniew jest grzechem. Biblia mówi coś innego. List do Efezjan, 4:26-27. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. O czym mówi Paweł? Paweł mówi, aby słońce nie zachodziło nad twoim gniewem, abyś nie kładł się spać zagniewany. To wczoraj mówiłem na ślubie. Tak, to jest kluczowe. To jest kluczowe do zdrowego małżeństwa, abyś nie szedł spać, nie kładł się spać zagniewany. Dlatego, że gniew jest czymś, jest ziarnem, które jest w stanie wytworzyć nienawiść. A nienawiść później w tobie wytworzy chęć zemsty. To jest prosta droga, dlatego swój gniew wylewaj przed Bogiem. Nie tłam swojego gniewu w swoim sercu, bo ty w końcu wybuchniesz. Ja widziałem kiedyś chyba taki film, kiedy człowiek był pełen gniewu i podbiegł do niego pies. Pies, który nie był jego wrogiem. Po prostu jakiś pies, którego on nawet nie znał. I zaczął na niego szczekać. No i to był moment, kiedy on postanowił wylać swój gniew. Nogą. Psa jeszcze do dzisiaj szukają astronauci. Taki nieadekwatny żart w naszym domu teraz o kopnięciu psa. Jeśli nie wylejesz swojego gniewu przed Bogiem, nie pozwól, aby gniew się w tobie akumulował. Nie pozwól na to. Wylewaj swój gniew przed Bogiem. Powiedz, Boże, jest mi źle, ten człowiek mi zawinił. I Bóg mówi, o, czyżby nie zauważyłem. Bóg to widzi. Bóg to widzi. Nie pozwól gniewowi rozwinąć się w swoim sercu. Sprawdzaj, powiem ci tak, sprawdzaj swoje serce, jak kładziesz się spać. O czym ty myślisz, jak kładziesz się spać? Sprawdź swoje serce. Czy ono jest pełne gniewu? Być może jest jakieś nieprzebaczenie w twoim sercu. Paweł mówi do ciebie, nie, Paweł mówi w prosty sposób. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Co daje diabłu największy przystęp w naszym życiu? Gniew, nieprzebaczenie, chęć zemsty. Otwierasz drzwi dla diabła i mówisz, oto jestem. Oto jestem. Czy on jest w stanie zabić cię w tym momencie? Nie, on nie jest w stanie cię zabić. Ty ciągle należysz do Boga, ale jest w stanie splądrować twoje serce do tego stopnia, że nie będziesz świadomy tego, co się dzieje w twoim sercu. Pan Jezus, kiedy mówi o kochaniu swoich nieprzyjaciół, on nie mówi, żeby Jezusowi było dobrze. On mówi, aby tobie było dobrze, aby twoje serce było zdrowe. Aby twoje serce było zdrowe. Nie dawaj diabłu przystępu. No i pojawia się takie magiczne pytanie, czy chrześcijanin może być opętany? Zależy, w której części Polski mieszkasz. W pewnych krajach, w pewnych miejscach, tak, oczywiście, w pewnych miejscach nie, w pewnych miejscach zwariowałeś, absolutnie nie. A ja mam bardzo prostą teologię. Pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Jeśli dajesz diabłu przystęp, on cię nie opęta, ale on splądruje twoje serce. I nie będziesz widział błogosławieństwa, ale będziesz widział przekleństwo w swoim życiu. Tutaj się zatrzymam. Trzecia rzecz. Modlitwa pozwoli ci zrozumieć serce Boga względem tych ludzi. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 5:44. Ja wiem, co się pojawia teraz w waszej głowie. Żebyś ty wiedział, co mi ten wróg uczynił. Ja powiem ci tak, żebyś ty wiedział, co ty robiłeś Panu Jezusowi, dopóki Go nie poznałeś. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. No jasne, i co jeszcze? Może im wodę podam. No właśnie, jak czytam kazanie na górze, to pokazuje, to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje mi, gdzie ja jestem w moim rozwoju z Panem Bogiem. Pan Jezus mówi, módlcie się o tych, którzy was prześladują. Dlaczego? Dlatego, że to pozwoli ci zrozumieć, jakie jest Boże serce względem tego człowieka. To jest ciekawe, że kiedy zaczynasz się modlić, modliłeś się kiedyś o swoich wrogów? Tak? Miałeś takie doświadczenie? Powiem ci, to ja współczuję twoim wrogom. Jak nie dość, że ich masz, to ty jeszcze nic z nimi nie robisz w taki pozytywny sposób. Kiedy zaczniesz się o nich modlić, to w pewnym momencie Bóg zacznie ci pokazywać, o co chodzi z tym człowiekiem, jaki on ma problem. Wiecie, czasami jest tak, że my kogoś osądzamy go i nasz osąd wydaje nam się być sensowny, ale jest problem wtedy, kiedy my dowiadujemy się, co powoduje tym człowiekiem. Dlaczego on się tak zachowuje? Dlaczego on funkcjonuje w taki sposób? Ktoś dzisiaj jest agresywny i my osądzamy to, że on jest agresywny, ale nikt już nie patrzy do tyłu. Nikt już nie cofa się jeszcze bardziej do tyłu, do dzieciństwa tego człowieka, gdzie on na przykład był bity przez swojego ojca dzień w dzień. Ja wam nie mówię o jakichś kosmicznych historiach. To są rzeczy, które się dzieją. Tak funkcjonuje nasz świat. Ten człowiek był wychowany w przemocy i teraz eksponuje to, do czego jest przyzwyczajony. Ten człowiek, na przykład ktoś, jest nieuprzejmy, jest wręcz chamski, jest niewdzięczny. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo w jego domu, w jego przeszłości nikt go nigdy tego nie nauczył. A poranieni ludzie ranią. I ci ludzie bez Jezusa pozostają nędzni i kiedy Jezus nie przyjdzie do ich życia, to ich życie nigdy się nie zmieni. Będą ciągle tak funkcjonować, ale ja nie mogę być niewolnikiem czyjegoś procesu przemiany. Ja muszę być człowiekiem, który stanie ponad tym i ja będę się modlił, aby Bóg dał mi zrozumienie, dlaczego ten człowiek mnie prześladuje. Tutaj mamy sąsiada obok nas, który wydzwania na policję non-stop. Znaczy non-stop, to kiedy się tu spotykamy. Problemy, różnego rodzaju problemy, które mieliśmy, były wywołane tym, że któryś z sąsiadów dzwonił. Okej? Okay. A ktoś się kiedyś zastanawiał nad tym, dlaczego on tak funkcjonuje? Czytałem w tym tygodniu Dzieje Apostolskie 9 rozdział. Kiedy Saul, główny prześladowca Kościoła, zionął gniewem, zionął nienawiścią względem chrześcijan. I w pewnym momencie on jedzie na koniu, nie wiadomo na czym jedzie. Jedzie gdzieś w stronę Damaszku. Prawdopodobnie na koniu. I nagle objawia mu się Pan Jezus, pojawia się potężna światłość z nieba. I mówi: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Ten człowiek w ciągu chwili, zamienia się z prześladowcy Kościoła w jednego z największych apostołów w historii Kościoła. Jak to się stało? Dotknął go Jezus Chrystus. Jego życie totalnie się zmieniło. Tylko w niebie się dowiemy, kto się tak de facto dostosował do tego, co mówił Pan Jezus. I to jeszcze ludzie pamiętali, oni to słyszeli, jak Jezus o tym mówił w pierwszym kościele. Mówi, może się pomodlimy o tego Saula. Może to jest nasz wróg, on nas prześladuje. A Pan Jezus tutaj kilka razy nam mówi, abyśmy modlili się o tych, którzy nas prześladują. I może właśnie Kościół modlił się. Nie ma, Biblia nic o tym nie mówi. Mówię może. Może się modlił właśnie o sytuację, która była. Modlił się o Saula. I nagle przychodzi Boża odpowiedź, która zszokowała wszystkich. Kiedy modlisz się o swoich wrogów, Bóg zaczyna ci pokazywać tak naprawdę, o co chodzi i Bóg zaczyna ci pokazywać, jakie jest jego serce względem tego człowieka. Czwarta rzecz. Kiedy jesteś raniony, kiedy wrogowie cię ranią albo werbalnie, albo niewerbalnie, albo uczynkami, albo słowami, pamiętaj na taką rzecz. Niech uraza nie pozostaje w twoim sercu. Urażony człowiek jest zawsze smutny. On zawsze chodzi, jakby cały świat był przeciwko niemu, pomimo że cały świat nie ma pojęcia w ogóle, że on istnieje. Jak człowiek jest urażony, to się staje bardzo egocentryczny. Wszyscy są przeciwko mnie. Wchodzisz do Biedronki, siedzi kobieta w masce, no bo teraz musi, a w twojej głowie się projektuje. Ukrywa się przede mną, ona też mnie nienawidzi. Znaczy, wy się śmiejecie. Człowiek, który nosi urazę w swoim sercu, dochodzi do takich paranoi. Do takich paranoi. Widziałeś? On w ogóle się nie przywitał dzisiaj ze mną. A może cię po prostu nie widział. Nie, on mnie nienawidzi. On mnie nienawidzi. I to szczerze mnie nienawidzi. I kiedy on tak popatrzy na mnie tymi swoimi oczami i tak chłapie tymi swoimi oczami, tak, a słyszałeś to kazanie, które on mówił, tak się tak dziwnie na mnie patrzył. Wiedziałem, wszystko napisał, bo wie, że ja mam wrogów. Nie pochlebiaj sobie. O nikim nie myślałem, poza moimi wrogami. To czy ty jesteś jednym z nich? Niech to pozostanie Bożą tajemnicą. Niech uraza nie pozostaje w twoim sercu. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 15 werset. Uważajcie też, aby ktoś nie pozostał z dala od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. To jest dobre. Uważajcie, aby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy, aby jakaś uraza nie wywołała zamieszania i nie doprowadziła do zarażenia się wielu. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że uraza jest niebezpieczna, bo ona nie tylko zarazi ciebie, ale ona może zarazić innych. Wiecie, to nie jest tak, że ja chodzę z urazą i ja o tym w ogóle nie mówię. Nie, to tak nie działa. Jest kilka stadiów urazy. Po pierwsze, na początku jest to tylko sprawa, tak ci się wydaje, pomiędzy tobą i Panem Bogiem. W miarę upływu czasu ta uraza w odpowiednim kontekście wypłynie i zaczniesz o niej mówić. A kiedy zaczniesz o niej mówić, to zacznie kalać wielu. I autor listu do Hebrajczyków zaczyna to w taki sposób: uważajcie, aby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski. Dlaczego? Bo tylko dzięki Bożej łasce jesteś w stanie przebaczyć. Gdybyśmy my przez chwilę zrozumieli siłę urazy. Wiecie, co jest największym wyzwaniem w czasie kazania, poza tym, że czasami musisz iść do ubikacji przed, wiecie, co jest największym wyzwaniem? Aby mieć czyste serce. Aby to, co ja do was mówię, nie wypływało z serca, które jest pełne urazy. Dlatego, że słychać serce pełne urazy, słychać zranione serce, słychać mszczące się serce, to słychać. To słychać. Podstawą jest to, abym ja zaczął mówić coś z czystego serca, aby nic nie stało na drodze pomiędzy tym, co Bóg włożył w moje serce i tym, że ja chcę to powiedzieć, aby zainspirować i nauczyć czegoś ludzi, którzy tego słuchają. Niech uraza w twoim sercu będzie jak żmija na ręce apostoła Pawła. Kiedy go żmija ugryzła na Malcie w 28 rozdziale Dziejów Apostolskich, on wziął, Biblia mówi, on wziął tego gada i strzepnął go. Jeśli jesteś człowiekiem, a zakładam, że jesteś, taka dygresja, muszę. Jest taki wywiad na YouTubie, długi, chodzi kobieta i się pyta, co pani by zrobiła, gdyby się dowiedziała, że pani proboszcz jest homo sapiens? No cóż, trzeba wszystkich tolerować. No nie wiem, chyba bym przestała chodzić. No a co pan by zrobił? Nie, to jakby był, się okazało, że pani czy pana proboszcz jest homo sapiens. Nie wiem. Tu nie chodzi o księdza, tu chodzi o Boga. Homo sapiens, moi drodzy mili, to jest człowiek. Człowiek. I cała zagadka została rozbita. Dopóki żyjesz, będziesz raniony przez ludzi. Nie ma tygodnia, żeby mnie ktoś nie zranił. Chrześcijanie. Nie ma tygodnia. Albo jestem raniony w taki sposób, że naprawdę jestem raniony, albo w moim umyśle. To jest najlepsze. Zranienia w twoim umyśle. Że tobie się wydaje, że on cię zranił. My, żyjąc na planecie Ziemia, będziemy ranieni i sami mamy potencjał, aby ranić. I nawet bardzo często nie jesteś świadomy tego, że ranisz. Bo mnie na przykład rani, jak ktoś siedzi na kazaniu z założonymi rękami. Jak mnie to rani. Jak mnie to rani. Żart. Piąta rzecz. Przebaczaj, przebaczaj i przebaczaj. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, werset 21. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Ja kocham Piotra, powiem wam, ja kocham Piotra. Przychodzi z gotowym planem to, ile on jest w stanie razy wybaczyć. 7 razy. 7 razy. On jest w stanie wybaczyć 7 razy, a więc narzuca Panu Jezusowi, czy aż do 7 razy mam przebaczać. W domyśle, no bo no, tyle jestem w stanie zrobić. I dalej Jezus mówi do niego tak. Mówię ci, nie 7 razy, lecz do 70 razy 7. 70 razy 7, czyli 490. Są różne tłumaczenia Biblii, ok? To było najbardziej drastyczne. 70 razy 7. 490 razy dziennie musisz przebaczać. Czy Pan Jezus jest jakimś masochistą? Nie, to nie chodzi o to. Pan Jezus pragnie twojej wolności, a nie ma wolności, jeśli nie ma przebaczenia w twoim sercu. Jeśli ty nie nauczysz się przebaczać, jeśli nie nauczysz się przebaczać swoim wrogom, to będziesz niewolnikiem swoich wrogów. Musisz nauczyć się przebaczać bez względu na to, co wydarzyło się w twoim życiu. To nie ma znaczenia. Musisz przebaczać. Nie stać cię na to, aby nie przebaczać. Pierwszy klucz do zdrowego małżeństwa to jest przebaczaj, przebaczaj i przebaczaj. I 10 punkt mówi, popatrz na pierwsze 3. Musisz nauczyć się żyć w przebaczeniu. Musisz. Jak nie będziesz przebaczał, to będziesz mizerny. To będziesz żałosny. No twoje, powiem wam, ludzie, którzy żyją w nieprzebaczeniu, nigdy nie ma radości na ich twarzy. Nigdy. Zawsze. I wszyscy wtedy się uśmiechają. Wiecie, jak nie ma radości na naszej twarzy, coś jest nie tak, nie? Coś tak... Ja mam relację z Bogiem. O, czyżby? Musisz przebaczać. Potraktuj to jako imperatyw. Potraktuj to w taki sposób, że musisz tak funkcjonować. Kolejna rzecz. Bóg kocha twoich wrogów. No nie, teraz to przesadziłeś. Teraz cię poniosło. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 45 werset. Ja tego wersetu nie lubię. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Mi się wydaje, że wczoraj słońce wzeszło nad złymi. 31 stopni, to jest nienormalne. 31 stopni, to żart. A deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg pokazuje jedną rzecz. Bóg pokazuje jedną rzecz. Bóg mówi, to nie jest tak, że twoi wrogowie to są moi wrogowie, a twoi przyjaciele to są moi przyjaciele. To tak nie działa. Nie możemy tak myśleć. Nie możesz nigdy tak myśleć. Co by było, gdybym ja z moją żoną funkcjonował w taki sposób, że jej wrogowie to są moi wrogowie, a moi wrogowie to są jej wrogowie? To tak nie może działać. Ja muszę być mądry, co mówię mojej żonie i moja żona musi być mądra, co mówi do mnie. Ale twoi wrogowie, okej, to niekoniecznie są Boży wrogowie. Bóg, to jest szokujące, Bóg kocha twoich wrogów. No. Wiem, to jest dobry moment, żebym poszedł do ubikacji. Bóg kocha twoich wrogów. Szczególnie kocha tych, którzy nie mają pojęcia o tym, kim on jest. Którzy nigdy nie słyszeli o tym, kim on jest. którzy nigdy nie zrozumieli Ewangelii albo nigdy jej nie słyszeli, bo nikt im o tym nie powiedział. Bóg kocha twoich wrogów. Dlatego, że, posłuchaj dalej, pójdę dalej, że twoi wrogowie są stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Bóg kocha twoich wrogów. Jakie ja mam wyjście? Walczyć z Bożym stworzeniem, które jest moim wrogiem. Bardzo często oglądamy takie historie, że jest przestępca, to jest dość popularne, przestępca zabił czyjeś dzieci. Później pojawia się ojciec, matka w sądzie, zapłakana i mówi do tego mordercy: przebaczam. Dlaczego ta osoba jest w stanie przebaczyć? Bo ma zrozumienie, że to, że ten człowiek się tak zachował, to po pierwsze, on nie ma pojęcia o Bogu, któremu ta osoba, która przebacza, służy, bo ta osoba doznała Bożej łaski, a on jeszcze nigdy. Bóg kocha twoich wrogów. Wiecie, jaka jest dobra nowina? Że cokolwiek robią moi wrogowie w moim życiu, to Bóg, to co Józef mówił o tych atomach, to Bóg to wszystko wymyślił, to Bóg to wszystko stworzył, to Bóg to wszystko podtrzymuje, to Bóg ma potężną moc i wyobraźnię, aby to wszystko obrócić ku dobremu. Ktoś myśli, że pozbycie się nas stąd, na przykład, może być jakimś ciosem dla nas. Dla mnie może to jest cios, ale tam do góry to w ogóle nie jest cios, to jest okazja. To jest okazja. To jest jak bracia Jezusa, bracia Józefa. Przeczytaj to sobie, jeśli tego nigdy nie czytałeś. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział do 50. Bracia Józefa próbowali się pozbyć Józefa. On wylądował w studni, później był sprzedany do domu Potyfara, później zła kobieta, żona Potyfara, powiedziała, że on się do niej dobierał i wylądował w więzieniu i siedział w tym więzieniu wiele lat, aż później doszło do miejsca po 13 latach, że stanął przed Faraonem. Aż w końcu doszło również do tego miejsca, że bracia Józefa przyszli do niego i Józef w tym momencie, gdyby nie miał przemienionego serca, by powiedział: przyszła kryska na matyska. Co się sieje, panowie, to się zbiera. I dzisiaj ostatni zbiór dla was. Ostatnie żniwo. Nazwę ten odcinek Ostatnie żniwo, bo wy już nic więcej w życiu nie zobaczycie. Józef mógł się pozbyć swojej braci w ciągu 5 sekund. Ale Józef robi coś, co zrobił w pełni Pan Jezus względem wszystkich ludzi. On ich przytulił, on z nimi płakał, on im dał wolność i on ich zaopatrzył, aby nigdy im niczego nie brakowało. I w 50 rozdziale Józef mówi do swoich braci w taki sposób: Wy wprawdzie zamierzyliście, aby mnie zniszczyć, aby mnie zabić. Ale Bóg obrócił to wszystko ku dobremu, aby teraz lud Izraela, mówię o Józefie, lud Izraela, aby mu nigdy nie zabrakło jedzenia, aby wylądował w bezpiecznym miejscu. Dlatego my, kochani, musimy mieć zrozumienie jednej rzeczy. Bóg kocha twoich wrogów i bez względu na to, co robią twoi wrogowie, ty jesteś w rękach Pana Boga. Jeśli wszedłeś kiedyś w te ręce, jesteś w rękach Pana Boga i nic się nie wydarzy w twoim życiu, o czym On nie wie, czego nie miałby możliwości, aby obrócić ku dobremu. Kolejna rzecz. Jesteśmy zdolni do ponadnaturalności, a nie naturalności. 5 rozdział, 46 werset. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie, a jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też tak robią. My nie jesteśmy powołani do naturalnego działania. I to się głównie ma przejawiać w naszym charakterze. Co za problem, powiedzcie mi, co za problem, o czym mówi Jezus, kochać ludzi, którzy mnie kochają? I co za problem pozdrawiać tych, którzy mnie pozdrawiają? Co jest za problem? Bóg wzywa cię zupełnie do czegoś innego. Jezus cię wzywa zupełnie do czegoś innego. Nie do tego, co jest kulturą, ale On cię wzywa, abyś wyznawał kontrkulturę. I my jako chrześcijanie powinniśmy się najbardziej wybijać w tym, kiedy ludzie patrzą na nas, jak my postępujemy, jak my odnosimy się do naszych wrogów. Wiecie, my znikniemy z tego miejsca niedługo, my się stąd wyprowadzimy, ale pozostanie mnóstwo ludzi, którzy ciągle idą do piekła. Oni zachowują się w naturalny sposób, a my mamy się zachowywać w ponadnaturalny sposób. Ilekroć przebaczasz, funkcjonujesz w ponadnaturalny sposób. Ilekroć zrzucasz z siebie jakąś urazę, funkcjonujesz w ponadnaturalny sposób. Ilekroć mówisz przepraszam, funkcjonujesz w ponadnaturalny sposób. Ilekroć błogosławisz tych, którzy cię przeklinają, funkcjonujesz w ponadnaturalny sposób. To nie tylko uzdrowienie, to nie tylko uwolnienie, to nie tylko duchowe fajerwerki, ale jest coś o wiele trudniejszego. Powiedzieć przepraszam, powiedzieć przebaczam, powiedzieć błogosławię, powiedzieć pozdrawiam cię w imieniu Jezusa, powiedzieć ja chcę człowieku cię błogosławić, kiedy będziesz głodny, ja cię nakarmię, kiedy będziesz spragniony, ja cię napoję. To jest dla mnie coś, co powinno nas wyróżniać z całego naszego świata, który jest otoczony nie kontrkulturą, ale popularną kulturą, za którą wszyscy podążają. Kolejna rzecz, taka postawa pokazuje Ojca. 48 werset 5 rozdziału, wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Ilekroć błogosławię moich wrogów, ilekroć odnoszę się do nich z miłością, tylekroć jestem jak mój Ojciec. Tylekroć jestem jak mój Ojciec. Jeśli przebaczam, jestem jak mój Ojciec. Jeśli zrzucam urazę ze swojego życia, jestem jak mój Ojciec, który jest w niebie. To pokazuje, jaka jest różnica. Kolejna rzecz. Często ludzie, którzy są twoimi wrogami, oni nie są świadomi tego, co robią. Wiecie, jak umierał Szczepan? Ja nie mówię o Panu Jezusie, bo to już jest okej. Ale wiecie, jak umierał Szczepan, który był ukamieniowany za co? Za swoje chrześcijaństwo. Pierwszy męczennik Kościoła, 7 rozdział, 60 werset. A gdy Szczepan upadł na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu. I po tych słowach zasnął. To jest dla mnie kosmos. Ostatnie Twoje słowa na ziemi są takie: Panie, nie policz im tego grzechu. Pan Jezus na krzyżu powiedział: nie policz im tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. Ludzie nie są świadomi tego, co czynią. Ludzie nie są tego świadomi. Bardzo często Twoi wrogowie nie są świadomi. Oni postępują według twardego dysku, który jest w nich. Jeśli ten twardy dysk nigdy nie spotkał się z Panem Bogiem, jeśli ich serce nigdy nie spotkało się z ich Panem Bogiem, jeśli ich serce nigdy nie było poddane Jezusowi Chrystusowi, oni zachowują się naturalnie do stanu swojego serca. Oni nie potrafią inaczej, bo oni nie słyszeli, że można inaczej. Ale ja mam inne serce. Ja chcę mieć takie serce jak Szczepan, który jest w stanie powiedzieć ludziom, którzy rzucają w niego kamieniami, on już umiera. Boże, nie policz im tego grzechu. Co to jest za serce? To jest serce, które jest pełne świadomości tego, że ci ludzie nie wiedzą, co robią. I ostatnia rzecz. Przestało mi się chcieć sikać. Zło dobrem zwyciężaj. List do Rzymian, 12 rozdział, 20 werset. Lecz jeśli twój przyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniasz na jego głowę rozżarzone węgle. I teraz to nie chodzi o to, że on się spali pod wpływem tych węgli. Dobra, to ja go nakarmię, to ja go napoję i wierzę ci, Boże, że się pojawią te węgle i on nie wytrzyma tej temperatury i on po prostu spłonie. To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, że on spłonie. Tutaj chodzi o to, że on zobaczy, że doświadczy czegoś, czego jeszcze nigdy nie doświadczył. Że wbrew złu, które uczynił, wbrew słowom, które powiedział, ty funkcjonujesz w inny sposób. To konfrontuje niesamowicie. I Paweł mówi, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Wiecie, że to było główne motto Martina Luthera Kinga? Martin Luther King to był człowiek, który praktykował coś takiego, co się nazywało pokojowym protestem, który walczył z systemem rasistowskim, walczył z apartheidem, walczył z nierównością i rasizmem, który był bardzo mocny w Stanach Zjednoczonych. Sam Martin Luther King był baptystycznym pastorem. I kiedy patrzysz na jego życie, kiedy może czytasz o jego życiu, kiedy widzisz jego zachowania, kiedy słyszysz jego słowa, tam nie ma nienawiści. Tam jest potężne pragnienie równości, potężne pragnienie sprawiedliwości, ale tam nie ma nienawiści. Główna zasada była taka: nie daj się zwyciężyć złu, dlatego że zło może cię zwyciężyć. Zło może posiąść twój umysł, zło może posiąść twoje serce, zło może spowodować, że nikt nie będzie chciał z tobą przesiadywać, nikt nie będzie chciał mieć z tobą relacji, a każda relacja, którą zbudujesz, się rozpadnie wcześniej czy później, ponieważ zło panuje w twoim życiu. Dlatego dalej Paweł mówi, zło przezwyciężaj dobrem. Czym jest to dobro? Przebaczenie. Słowo przepraszam. Zrzucenie urazy ze swojego serca. Zamiast przeklinania, błogosławienie ludzi. Zamiast bycia nieuprzejmym, bycie uprzejmym. Zamiast życzenia im czegoś złego, chcę im życzyć dobrze. Chcę ich rozumieć, dlaczego oni funkcjonują w taki sposób. Bo to też są ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tylko Bóg z jakiegoś powodu przekonał moje serce o mojej nędzy, o moim grzechu i spowodował, że moje kolana się ugięły pod tym, co zrobił Duch Święty w moim sercu i poddałem Mu swoje życie. Bardzo często jest tak, że ci ludzie nawet nie wiedzą, że tak można. Ci ludzie nawet o tym nie słyszeli. Oni nigdy tego nie doświadczyli. I to wszystko sprowadza się do ostatniego wersetu. Rzymian 2:4. Lub może lekceważysz Jego, czyli Bożą ogromną dobroć, cierpliwość i wielkoduszność. Czy nie zdajesz sobie sprawy z tego, że Bóg w swojej dobroci pragnie doprowadzić cię do upamiętania? Bóg nie doprowadza cię batem, abyś poddał Mu swoje życie. On cię nie bije, nie chwyta za włosy i mówi, albo tu klękniesz teraz i wyznasz, że Jezus jest Panem, albo cię zabije. Bóg tak nie funkcjonuje. To, że tu jesteś, to, że to słyszysz, to jest Jego łaska. Dlatego, że ja za chwilę zadam ci pytanie. Czy chcesz należeć do takiego Boga? Czy chcesz być w rękach Ojca, który będzie cię prowadził przez życie i bez względu na to, co namieszałeś w swoim życiu, bez względu na to, jak to wygląda, Bóg odwróci to ku dobremu. Bóg powołał nas do wolności, kochani. My nie mamy być niewolnikami kogokolwiek. I nie mówię o fizycznym niewolnictwie, ale jeśli masz wroga w swoim życiu, jeśli o nim mówisz, jeśli o nim myślisz, jeśli jego przeklinasz, to mam dla ciebie bardzo złą wiadomość. Żyjesz w niewoli. Jesteś niewolnikiem. Tam, gdzie Duch Święty jest, tam jest wolność. I może dzisiaj dla ciebie jest czas, kiedy twoi wrogowie zrobisz tymi wrogami to, co Pan Jezus chce. Aby się modlić o nich. Aby ich błogosławić. Aby zwyciężać zło dobrem i nie dać się zwyciężyć złu. Jeśli chcesz się pomodlić o swoich wrogów, to chciałem, żebyś wstał i pomodlimy się wspólnie. nagle wszyscy mają wrogów. To jest, kochani, normalne. Normalne, że ich jeszcze mamy. Nienormalne będzie, jeśli pójdziemy do domu i dalej ich będziemy mieć. Tak jak wam przebaczono, tak przebaczajcie innym. Bądź człowiekiem, który tworzy kontrkulturę. Przebaczaj. Przebaczaj. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o Twoje błogosławieństwo. Ja modlę się o Twoją łaskę, Święty Królu. Niech przyjdzie teraz Twój Duch Święty w taki delikatny sposób. W delikatny sposób. I modlę się, Duchu Święty, abyś dotknął teraz, Panie, naszych serc, abyśmy wypuścili z naszych serc naszych wrogów. Abyśmy wypuścili z naszych serc naszych wrogów. Abyśmy Duchu Święty ogłosili nad nimi Twoje błogosławieństwo. Abyśmy dzisiaj oddali ich Tobie, ale żebyśmy stali się tymi, którzy modlą się o nich. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę i chcę się modlić o tych, którzy są naszymi wrogami, którzy wyrządzili nam krzywdę, którzy mówili o nas źle, którzy nas okradli czy cokolwiek. Panie, ja wypuszczamy tych ludzi, Panie, z naszych serc. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, ja modlę się, aby ta decyzja w naszym sercu, aby ona była, Panie, decyzją, której my będziemy się trzymać do końca naszego życia. Panie, my ich wypuszczamy w imieniu Jezusa. Panie, my przebaczamy im w imieniu Jezusa, tak jak Ty nam przebaczyłeś. Panie, wypuszczamy ich z naszych serc. Zrzucamy, Duchu Święty, zrzucamy wszelką urazę, bo nie chcemy być niewolnikami, Panie, naszych serc. Nie chcemy być niewolnikami, Duchu Święty. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech przyjdzie Twoja wolność, bo Ty powiedziałeś, tam gdzie Duch Pański, tam jest wolność. Panie, w imieniu Jezusa, ja modlę się o każdą osobę, niech ta decyzja każdego dnia, odnawiaj ją każdego dnia. I gwarantuję Ci jedną rzecz, kiedy zaczniesz się modlić o swoich wrogów, bez względu na to, co ci ludzie cię zrobili, bez względu na to, kiedy zaczniesz się o nich modlić, to oni przejdą z momentu, że są twoimi wrogami, do tego, że zaczniesz ich rozumieć, że Bóg zacznie ci pokazywać, co się dzieje w ich życiu. Zacznij błogosławić i modlić się o swoich wrogów. Być może jesteś w tym miejscu i dzisiaj Bóg mówi do ciebie, wiesz, jeszcze jesteś nędzny w moich oczach. Jesteś nędzny, ponieważ grzech uczynił cię nędznym. Grzech, w którym żyłeś, uczynił cię nędznym. On cię zabrudził. Jesteś nieczysty w moich oczach. Ale ja dałem swojego Syna Jezusa Chrystusa, który zapłacił cenę i zapłacił karę za każdy twój grzech. Jeśli przyjdziesz do Jezusa, jeśli poddasz Mu swoje życie, to w tym momencie zaczynasz być moim światłem, w tym momencie zaczynasz być moim synem, moją córką, jeśli tylko przyjdziesz do Niego i o to poprosisz. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi, to proszę pomódl się ze mną w taki głośny sposób, tak jak my jako cały Kościół pomodlimy się, abyś przyszedł dzisiaj do Jezusa i pozbył się tej nędzy ze swojego życia, a możesz się jej pozbyć tylko w taki sposób, że Jezus stanie się Panem. Jeśli chcesz poddać swoje życie Jezusowi, to pomódl się ze mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę Cię prosić, abyś oczyścił moje serce. Oczyść moje serce z każdego grzechu. Obmyj moje serce z każdego grzechu. Panie Jezu, ja chcę się pozbyć tej nędzy, która jest w moim życiu. Ja wiem, że jestem daleko od Ciebie, ale przychodzę dzisiaj, aby być blisko. Wybacz mi każdy mój grzech. Wybacz mi każdy mój zły uczynek. I chcę dzisiaj poddać moje życie Tobie. Jezu, ja dzisiaj wyznaję po raz pierwszy, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.